O podróży przez Indie opowiadają dziś Dorota Wójcikowska i Witold Palak. Indie są bardzo zróżnicowane, a wy właściwie już przez tych kilka lat przejechaliście całe Indie. Jak bardzo więc jest to zróżnicowany kraj z waszej perspektywy?
My nie zamierzaliśmy robić tego, a samo wyszło, że wjechaliśmy do każdego stanu. Do każdego miejsca nie da się wjechać, bo to trzeba by mieć 3 życia, żeby całe Indie zwiedzić, do każdego ciekawego miejsca. Staraliśmy się na ciekawsze miejsca zwiedzić. I czasami jeżdżąc w ciągu jednego dnia, my byliśmy w 2 albo w 3 różnych światach. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zmieniał się nie tylko krajobraz, zmieniali się ludzie. Zmieniały się religie często, tak. Języki się zmieniały. To jest fantastyczne w Indiach, że na terenie jednego kraju my właściwie zwiedzamy przeróżne krainy.
Indie nam się też kojarzą właśnie z różnorodnymi miejscami. Byliście w Himalajach i zastanawiam się, jak te góry pokonywaliście, jak te wysokości pokonywaliście także na motocyklu, bo to chyba wymaga jakiejś szczególnej uważności.
Trochę zaczęliśmy z górnej półki, bo Himalaje są chyba najtrudniejszym takim terenem do jazdy, a my w tym momencie mieliśmy nasz najgorszy motocykl, czyli słaby, bo 350-ka. I jeszcze brak doświadczenia mojego, ja wcześniej nie jeździłem z pasażerem, dodatkowo z bagażami, po takich terenach, czyli trochę gorzej jeździłem, gorzej się czułem, mniej swobodnie, a tereny były wymagające mocno. Także być może to, że zaczęliśmy z górnej półki, pozwoliło nam potem tak łagodnie w dół zjeżdżać i jechaliśmy dalej i dalej.
Ale szczerze mówiąc, to te góry tak, ja ich nie wspominam aż tak bardzo, że to była jakoś ekstremalna jazda, dlatego że jak się okazało, przejeżdżając później Indie kontynentalne, niebezpieczeństwo na drodze jest dużo większe niż w górach. W górach panuje jakiś taki respekt i kierowców, i ciężarówek, i innych pojazdów. Ci ludzie uważają jedni na drugich. Faktycznie te drogi wyglądają zjawiskowo niebezpiecznie, bo są to najczęściej wąskie drogi, gdzie nawet ta wąskość drogi nie pozwala na wyminięcie się 2 pojazdów, tylko są takie specjalne zatoczki, do której trzeba dojechać, kierowcy już je znają. My na tym motocyklu mieliśmy na tyle, on nie zajmował aż tak dużo miejsca na tej drodze, więc jeszcze sobie dawaliśmy radę.
Ale fakt, że te drogi były technicznie bardziej wymagające, ale samo poczucie bezpieczeństwa
było większe.
Znacznie większe było na drogach górskich, himalajskich. Mniejszy ruch to jest raz. Ludzie, Hindusi mają taką fajną, specyficzną mentalność. Jak wjadą na dobrą drogę, gdzie można się rozpędzić tyle, ile silnik wyciągnie, to oni to robią. I nie zważają na przepisy, nie zważają na innych użytkowników typu krowy, kozy czy ciężarówki jadące po autostradzie pod prąd. Oni se gnają. Czyli tamto ryzyko nieszczęścia jest o wiele większe. Pozornie lepsze drogi stwarzają dla nas większe niebezpieczeństwo utraty praktycznie wszystkiego.
W górach natomiast myślę, że ta wysokość była takim czynnikiem, który mógł nas gdzieś tam blokować, troszeczkę spowalniać, dlatego że przekraczaliśmy przełęcze momentami powyżej 5,5 tysiąca metrów, także to są duże wysokości i my na szczęście dość długi czas przebywaliśmy sobie w tych podhimalajskich miejscowościach, gdzie poszukiwaliśmy tego motocykla, więc trwało to około miesiąca, więc mieliśmy ten czas aklimatyzacji, bo te miejscowości, czyli dokładnie Manali, gdzie kupiliśmy sobie ten motocykl, jest na wysokości 2300 metrów, tak?
No mniej więcej tak, byśmy stali na szczycie naszych tatrzańskich rysów.
Tak, a tam już się czuliśmy już doskonale na tych wysokościach, także te 2000 to dla nas były tak jak tutaj prawie, że na wypłaszczeniu. Mieliśmy zaopatrzenie w specjalne leki, które jakoś tam zabezpieczają przed objawami choroby wysokogórskiej. Bo niestety to takie objawy mieliśmy, ale jakoś tak sobie radziliśmy z tym.
To taka ciekawostka, że w naszej podróży my generalnie fokusowaliśmy się na 2 sprawach. Rzecz pierwsza to były krajobrazy, piękno natury, tak mówiąc górnolotnie. I rzecz druga, ludzie. O wiele mniej interesowały nas same zabytki sakralne. W ogóle nie interesowały nas muzea. Powinny być może, no ale brzydko mówimy, niestety nie wchodziliśmy w ogóle do muzeów. A docieraliśmy do ludzi. Czyli im jakieś bardziej zacofane wioski, im mniej znana kultura, wiadomo, kultury, które powoli się zacierają, one zanikają. Jednak następuje unifikacja społeczeństwa, a rząd indyjski stara się wszystko wrzucić do tygla. Poskromić też chce pewne ruchy narodowo-wyzwoleńcze, które są bardzo silne w niektórych rejonach i niestety no, to się rządowi powoli indyjskiemu udaje. W związku z tym te plemiona, te społeczności, które żyły swoim życiem jeszcze latem 50, one powoli się już unifikują z resztą społeczeństwa. I nam się udało do takich właśnie plemion dotrzeć.
O te plemiona, o ludzi jeszcze was dopytam, ale jeszcze wcześniej krótkie pytanie. Jeśli chodzi o podróżowanie, o różne miejsca i przestrzeni, to prawda, że ścigaliście się nawet z wielbłądami?
No właśnie, Indie to jest taki cudny kraj, że tam jest wszystko.
Są, nie tylko święte krowy.
Nie tylko święte krowy. Są też pustynie. Odwiedziliśmy jedną z pustyń, która znajduje się w Himalajach. I byliśmy zdziwieni, że fakt, że jest to takie miejsce troszeczkę turystycznie tak zorganizowane, że są to Himalaje i są tam wielbłądy i są tam organizowane pewne wycieczki. Natomiast też... Ale nie jest to taka, dla nas nie spostrzegaliśmy tego jako takiej prawdziwej pustyni. Natomiast Rajasthan, cudowny stan, bardzo kolorowy i właśnie tam są ogromne pustynne tereny, gdzie wielbłąd jest zwierzęciem, można powiedzieć, domowym.
No tam często musieliśmy niestety uważać na wielbłądy, bo było ich więcej niż motocykl czy samochodów. Ze zwierzaków takich najezdnych mieliśmy jeszcze, głównie w Assamie, słonie. Często spotkaliśmy na naszej drodze bezkolizyjnie. Największym utrapieniem były zwierzaki, które sobie na środku autostrady spały. I było to mnóstwo. Krowy, psy, kozy. Trzeba było uważać często też na innych użytkowników, którzy autostradą i jedno pasmo, jedziemy w jednym kierunku, jechali nagle sobie pod prąd, bo im było krócej. Także cały ten kogiel-mogiel zwierzęco-ludzki no wpływał na tam jakość jazdy. Czasami jechaliśmy przez wioski, to wpadaliśmy w środek na przykład wielkiego stada owiec i łącznie i wspólnie razem z tym stadem w tym tempie się poruszaliśmy. Zdarzyło nam się raz w Kalkucie, w ogromnym mieście, wpaść na ulicy właśnie w takie stado owiec pędzonych jedną z głównych arterii i tak przez kilka minut razem z owcami chyba pełniliśmy rolę jakiegoś tam owczarka i udało nam się jakoś tam przez ten stado owiec przejechać.
Ale już pod koniec ostatniego etapu naszego podróżowania takie rzeczy nie były zaskakujące. To przynajmniej tyle, że człowiek się może do tego przyzwyczaić.
Znaczy my się czuliśmy tak, jakby to było wszystko normalne, że momentami to czuliśmy się, że my z Polski wracamy, a no to już wracamy sobie do Indii. Że my wracamy do Indii, także to już było taki trochę drugi nasz dom.